Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Gorąco pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maryja i tym samym rozpoczynamy nasze wieczorne spotkanie. Rozmowy niedokończone, jest to kontynuacja spotkania, które podjęliśmy w telewizji Trwam i w Radiu Maryja tuż po godzinie 18. Temat dzisiejszego spotkania: wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka. Bardzo serdecznie witam w studiu Radia Maryja gości, dziękując już za pierwszą część naszego spotkania. Druga część przed nami. Witam serdecznie panią profesor doktor habilitowany Ludwikę Sadowską z Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, także prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy z Oddziału Dolnośląskiego. Szczęść Boże, pani profesor.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. I pani Ewa Gejsztor, także pracownik Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Witam serdecznie, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Na początku naszego spotkania, może dla tych, którzy dopiero teraz są razem z nami i nie śledzili tego wszystkiego, o czym mówiliśmy w pierwszej części, może warto poczynić, pani profesor, pewne słowo wprowadzenia do tematu.
W pierwszej części omawialiśmy skutki, niekorzystne skutki zapłodnienia in vitro, czyli tak zwanej metody techniką rozrodu wspomaganego, metodą zapłodnienia pozaustrojowego, która polega na pobraniu gamet męskich, żeńskich, a następnie połączeniu ich w inkubatorze bądź pod mikroskopem. Proponuje się w niepłodności, czyli w stanie, gdy po roku regularnego współżycia płciowego bez stosowania jakichkolwiek środków ograniczających płodność nie dochodzi do poczęcia dziecka. Oczywiście może to być zabieg heterogeniczny, gdy materiał genetyczny pochodzi od rodziców, lub homogeniczny, gdy materiał, lub heterogeniczny, gdy dawcami genu są osoby trzecie. Kiedy komórka zapłodniona zaczyna się dzielić, zarodek jest przenoszony do organizmu matki, gdzie następuje zagnieżdżenie się w ścianie macicy. W celu zwiększenia skuteczności zabiegu pobiera się więcej niż jedną komórkę jajową i wszczepia dwie, czasem trzy zarodki. Część z nich zostanie stracona ze względu na wady genetyczne i w ten sposób jak gdyby giną te dzieci, także przez selekcję. Potem w momencie tak zwanego pozaustrojowej, przedimplantacyjnej diagnostyki prenatalnej. Kiedy tą metodę in vitro stosujemy? Wtedy, kiedy para małżeńska najlepiej nie może mieć własnego dziecka, a medycyna i nauka współczesna pozwala tymi, przy pomocy tych technik dostarczyć podmiotu marzeń, pragnień, jakim jest dziecko, które niestety jest traktowane przedmiotowo. Istnieje cały szereg zagrożeń w związku ze stosowaniem tej metody wspomaganego rozrodu, metody in vitro, medycznych, a także moralno-etycznych. I pokrótce można by powiedzieć o tych zagrożeniach, a więc ryzyko śmierci zarodka, infekcji lub negatywna reakcja na wszczepienie. W przebiegu po wszczepieniu macicy może wystąpić patologia łożysko przodujące, która 6 razy częściej występuje właśnie tą drogą poczynanych dzieci, ciąża pozamaciczna 2 razy częściej i wysoki wskaźnik ciąż wielopłodowych, czyli dwojaczki, trojaczki, a czasem 5-raczki. I w związku z tym po kontroli ultrasonograficznej lekarz podejmuje decyzję za zgodą matki o usunięciu tych nadliczbowych zarodków. I tutaj jest właśnie zabicie tych dzieci już, bo zbyt dużo będzie. Zespół to jest ta selekcja także, usuwa się te zarodki, które są słabsze, czy gorzej się rozwijają. Poza tym może dochodzić, częściej dochodzi do zgonu noworodków już urodzonych, a poczętych w procesie in vitro. Dochodzić może także do zmian niekorzystnych w organizmie matki, a mianowicie zespół nadmiernej stymulacji jajników, ponieważ na początku, aby uzyskać te gamety, komórki jajowe, należy przeprowadzić tak zwaną stymulację hormonalną, prowadzącą do dojrzewania komórek jajowych w organizmie matki, następnie pobranie jej z jajnika i przeniesienie na szkło, gdzie dostarcza się plemników, które uzyskuje się także od mężczyzny przebiegu w procesie masturbacji. I to połączenie tych dwóch komórek już jest procesem w szkle poza organizmem matki, poza i dochodzi do po 48 godzinach obserwacji, czasem po 5-6 dniach, kiedy chcemy przeprowadzić diagnostykę preimplantacyjną zarodka, następuje przeniesienie do drogą operacyjną do macicy matki. Jest to zabieg bolesny, zabieg, który pełen także niebezpieczeństwa. Jeszcze zagrożeń, które może grozić często nawet śmiercią matki. Nie często, rzadko, ale może nawet śmiercią matki grozić. Natomiast same wprowadzone zarodki mogą nie przeżyć, i powodzenie takiego zabiegu, tych zabiegów, właściwie uzyskanie urodzenia dziecka wynosi zaledwie 28-30%. Brak także prawidłowego rozwoju możemy zaobserwować już w życiu wewnątrzłonowym, wolniejsze wzrastanie dzieci, wynikiem czego dzieci rodzą się z niższą masą urodzeniową, w przypadku ciąż wielopłodowych także z niższą niż w przypadku dzieci poczętych drogą naturalną. Po urodzeniu mogą słabiej się rozwijać, mają zmniejszoną odporność, częściej występują wady wrodzone, które są wynikiem właściwie działania czynników zewnętrznych, szkodliwych czynników na materiał genetyczny DNA w momencie zapłodnienia. Może być także zaburzony imprinting genów, czy ze strony ojca, czy ze strony matki, co się przekłada na występowanie różnego rodzaju wad i zespołów genetycznych u dzieci. To tyle byłoby tych niekorzystnych czynników. Poza tym jeszcze chcę powiedzieć, że jest to zabieg bardzo kosztowny i koszt takiego zabiegu w przeliczeniu na polskie złoty to jest od 7 do 15 tysięcy, doliczając jeszcze koszt przechowywania potem zamrożonych zarodków, których kilkaset złotych kosztuje rocznie, a które czekają w zamrażarce zamrożone do temperatury ciekłego azotu minus 160 stopni na rozmrożenie w razie potrzeby wszczepienia drugiego zarodka, czyli drugiego dziecka. Rzadko to się zdarza, częściej czekają czasem kilka lat i następnie są wyrzucane albo sprzedawane, albo przekazywane do doświadczeń biologicznych. Jest to wysoce nieetyczne, dlatego też ja z punktu widzenia lekarza katolickiego uważam, że są to zabiegi niegodziwe i nie należy dawać przyzwolenia na tego typu procedury. Dziecko można adoptować, dziecko można zdobyć inną drogą, a nie narażając na śmierć inne dzieci, które w przebiegu tego procesu in vitro dochodzi. Żeby uzyskać jedno dziecko urodzone, oblicza się, że od 20 do 30 dzieci ginie po drodze na różnych etapach tej procedury. Zostaje w związku z tym tak zwany zespół poaborcyjny u kobiet, które poddają się temu zabiegowi, zespół depresje, a także brak komfortu emocjonalnego i poczucie winy względem dzieci, tego dziecka urodzonego, albo też dzieci, które zostały nieurodzone. Dlatego też należałoby się zastanowić, co może być alternatywą dla zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. I jest równolegle rozwijająca się inna metoda, inna dziedzina, czyli tak zwane naturalne wspomaganie płodności, czyli naprotechnologia. To tyle byłoby tytułem skrótu tego, co mówiliśmy. Naprotechnologia ma dużo, dużo zalet i rozwija się bardzo dynamicznie w naszym kraju. Praktycznie w każdym mieście istnieją poradnie i istnieją ośrodki. Uczelnie także propagują, rozpracowują w sposób naukowy skuteczność i pokazują, jak można tą metodą leczyć bezpłodność, niepłodność leczyć i uzyskać w efekcie upragnione, wymarzone dziecko. Tutaj jeszcze chcielibyśmy zwrócić uwagę, że dziecko jako dar, a nie technologiczny postęp nauki. To jest dar Pana Boga, to jest nowe życie, które powinniśmy szanować. Godność człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Do tematu naprotechnologii powrócimy na pewno jeszcze w trakcie trwania naszego spotkania w Radiu Maryja. Pani Ewa Gejsztor, nie tylko pracownik katedry fizjoterapii we Wrocławiu, ale także, pani Ewo, to doświadczenie bardzo osobiste, które pani zechciała podzielić się w pierwszej części w telewizji Trwam. Myślę, że do tego świadectwa trzeba wracać, dlatego chciałbym, aby to świadectwo także wybrzmiało w tym momencie, kiedy są nowe osoby, które może dopiero teraz włączyły radioodbiornik i słuchają tego, o czym my rozmawiamy.
Witam serdecznie jeszcze raz. W poprzedniej audycji, dzisiaj wcześniej, mówiłam o tym, jak ważne jest to, żeby przyjąć dziecko jako dar od Pana Boga, niezależnie od tego, jaki jest jego plan dla małżonków. Złożyło się tak w naszym życiu, że nie mogliśmy począć własnego dziecka biologicznego i mieliśmy oczywiście duży dylemat moralny. Musieliśmy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób spełnić nasze olbrzymie pragnienie posiadania potomstwa. I oczywiście jako małżonkowie katolicy modliliśmy się o dziecko, rozeznawaliśmy i między innymi otrzymywaliśmy słowo od Pana, który zapewniał nas o tym, że nas nie opuści w tej sytuacji i będziemy rodzicami. Dzięki temu otworzyliśmy się na adopcję i w przeciągu kilku lat otrzymaliśmy już w tej chwili troje dzieci, każde z odstępem czasu. Pierwszą otrzymaliśmy córeczkę, która obecnie ma 10 lat i dla nas był to olbrzymi dar i jesteśmy wdzięczni Bogu, że pokierował nami w taki sposób, że właściwie nie odczuwamy w tej chwili braku tego, czego pragnęliśmy przez cały czas. Jesteśmy rodzicami i kochamy dzieci i nie wyobrażamy sobie, że moglibyśmy kochać inaczej nasze biologiczne dziecko. Mamy córkę i dwóch synów.
Jaka jest różnica wieku między nimi? O to też pytaliśmy, panie Ewo.
Tak, córka ma 10 lat, syn 7 i 5 lat, z tym, że trzecie dziecko, pierwsza dwójka to były adoptowane noworodki, natomiast trzeci syn był adoptowany w wieku 10 miesięcy, przepraszam. I W związku z tym też mieliśmy jakby różne doświadczenie tego, jak rodzi się miłość do takich dzieci. Oczywiście sporo łatwiej do noworodka, ponieważ 10-miesięczne dziecko już jest takim małym człowieczkiem, który na swój sposób potrafi postawić na swoim, ale decyzja o tym, że przyjmujemy go do nas, była tą pierwszą, za którą poszły później emocje, uczucia i oczywiście jest tak samo kochanym dzieckiem, jak pozostała dwójka.
Dziękujemy ślicznie, pani profesor. Ważny element naszej rozmowy to także nauczanie Kościoła katolickiego, bo przecież jesteśmy katolikami. I także mówiliśmy o niesamowitym wkładzie błogosławionego Jana Pawła II w patrzenie na te wszystkie bardzo czasami trudne i skomplikowane sprawy bioetyczne.
Myślę, że każde dziecko od momentu poczęcia jest człowiekiem. I w związku z tym powinniśmy pamiętać, że musimy traktować je jako podmiotowo, czyli jako człowieka, który ma jedność psychofizyczną, duchową, i czyli ma ciało, psychikę i ducha. I w związku z tym ta duchowość dziecka powinna być brana pod uwagę w przypadku poczęcia in vitro. In vitro to wyrwanie poczęcia z naturalnego środowiska, tworzenie embrionów zapasowych, pytanie o to, kto jest twórcą i dawcą życia. Metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności, jest tylko technicznym tworzeniem człowieka i o tym musimy pamiętać. Jeżeli człowiek zastępuje, właściwie przejmuje rolę stwórcy, jest to coś nieprawidłowego, co może być kłaść wielkim cieniem na dalsze życie tegoż człowieka nowopoczętego, narodzonego. Nieprawidłości etyczno-moralne budzi fakt korzystania przy zapłodnieniu in vitro z komórek rozrodczych innych dawców. Jeżeli oboje małżonkowie są niepłodni, wtedy używa się do zapłodnienia plemników i komórek jajowych od osób trzecich, w wyniku czego dorastające dziecko nie będzie miało poczucia, nawet nie będzie poczucia, że kto jest jego ojcem i matką. Mówiąc wprost, dziecko może mieć nawet 5 rodziców. Czyli dwoje niepłodnych małżonków, dwoje dawców materiału genetycznego, a czasem jeszcze kobietę, która przyjmie i urodzi dziecko dla innych. Lawinowo więc otwierają się nowe możliwości biznesu in vitro, jak kupowanie zarodków czy wynajmowanie matek zastępczych. I to jest wysoce niemoralne, nieetyczne. Ja bym powiedziała niegodziwe, bo każde dziecko ma prawo do posiadania, do urodzić się w rodzinie z łona matki, gdzie przekazywane są wszystkie emocje poprzez neurotransmitery, neurohormony, gdzie ciało, które jest nośnikiem wszystkich biologicznych elementów odżywiania, oddychania, jest jak gdyby przekazywaniem życia tego biologicznego, ale duchowe życie nam daje Pan Bóg. I teraz ja się zastanawiałam kiedyś, no dobrze, jeżeli człowiek uzurpuje sobie prawo stwarzania, bo zostaliśmy zaproszeni przez Pana Boga do udziału w stworzeniu człowieka, ale Pan Bóg daje ducha, daje duszę, daje to, czym, co dzieli się swoją naturą w części, więc jeżeli my pogwałcamy, gwałcimy tą, ten proces, procedurę, to pytam, no jak jest tym Panem Bogiem? No przecież to jest człowiek, czy on ma też duszę przecież? I tutaj jest wiele pytań takich, a czy on ma duszę, wobec tego ta istota?
Oczywiście, że ma duszę.
Tak. Pani profesor, także problemy prawne. Pani profesor wspomniała o tych ogromnej masie procesów różnego rodzaju sądowych, prawnych, konfliktów, no powodowanych także faktem, że dane życie powstało z metody in vitro.
Tak, no więc szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest, u nas jeszcze jest ten proces, nie jest rozpowszechniony, tak. Są tworzone dzieci in vitro, niemniej to wszystko jest zakamuflowane, skryte. Nikt nie ujawnia tych spraw, ale tam, gdzie w krajach zachodniej Europy, czy Francja, a szczególnie Anglii, gdzie jest bardzo dużo, już około 1 000 000 dzieci tak urodzonych, nasuwają się także różne konflikty i problemy prawne. A więc jeżeli na przykład rodzice rezygnują z tego, z dziecka, ale o któreś umiera, no to wtedy są pozwy do sądu do dawcy nasienia. A szczególnie tam, gdzie mamy nieprawidłowe relacje, nie są to, gdzie mamy heterogenetyczny ten materiał, czyli od innych osób, to wtedy można skarżyć, znając badania genetyczne, skarżyć ojca plemników, prawda, który podarował o alimenty. Czasem to bywały właśnie takie małżeństwa lesbijskie, które rozchodzą się, one się rozpadają częściej, prawda, te małżeństwa, tak nazywane pseudomałżeństwo, bo ja nie traktuję to małżeństwem. I wtedy ta druga osoba, która wychowuje, sądzi ojca tego dziecka, czyli no, który podarował plemnik. Także to są duże, duże zawirowania prawne i w Polsce, jeżeli zaczyna się wprowadzać te procedury, musimy mieć na uwadze galimatias prawny i należałoby to prawnie wszystko uregulować. Na drodze tej regulacji są już i państwa, i administracje Francji, Anglii czy Ameryki. I wiemy, że doskonale, że to są procesy długotrwałe i bardzo kontrowersyjne.
Wiemy także, pani profesor, że dzieci, które urodziły się z tak zwanej metody in vitro, potrzebują szczególnego medycznego prowadzenia. Dlaczego?
No właśnie dlatego, że w momencie samego zapłodnienia, w tych pierwszych dniach, w pierwszych godzinach dochodzi do tak zwanych zaburzeń genetycznych. I dzieci w związku z tym rodzą się z różnego typu zaburzeniami. Niekoniecznie wszystkie, ale częstość tych zaburzeń jest wysoka. Dochodzi do wad rozwojowych. Dochodzi do wolniejszego tempa wzrastania, czyli niższej masy ciała i do opóźnienia rozwoju psychomotorycznego, ponieważ zapłodnienie in vitro w tym najwcześniejszym okresie jest czynnikiem wysoce, wysoce ryzykownym. Nie, to jest czynnik ryzyka wysoki i dzieci nazywamy dziećmi ryzyka. W związku z tym powinny być objęte opieką lekarską, opieką wczesną interwencją w razie stwierdzenia zaburzeń, rozwoju opóźnień i stymulowanie tego prawidłowego rozwoju. Także powinny być objęte tą szczególną troską dziecka poddanego, dziecka powstałego w wyniku zapłodnienia in vitro. Dlatego też te dzieci ryzyka powinny być zdiagnozowane od razu od urodzenia w miarę wzrastania, kontrolowany rozwój i w razie potrzeby włączona wczesna interwencja fizjoterapeutyczna, psychologiczna czy pedagogiczna w razie potrzeby. Dzieci te rosną, wydawać by się mogło, prawidłowo wzrastają, ale niekoniecznie, ponieważ się głębiej medycy wpatrują w te dzieci, psychologowie, pedagogowie, to znajdują znacznie więcej patologii niż w grupie z naturalnego poczęcia. Część więcej jest dzieci przedwcześnie urodzonych, w związku z tym wcześniactwo jest czynnikiem częstszego występowania uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgowego porażenia dziecięcego. Częściej się rodzą zespoły genetyczne, tak jak zespół Downa, który zwykle częściej występuje u kobiet, podeszłym, w starszym wieku, to znaczy po 35 roku życia, a tutaj nawet u kobiet właśnie młodych, które poczęły metodą in vitro, szczególnie na to zwracamy uwagę. Zespół taki genetyczny Engelmana, czy inne zespoły, które są rzadkością w ogóle w populacji ludzkiej, ale tutaj występuje 2-3 razy częściej.
Panie Ewo, ważny element. Powróćmy do tego, co już zostało zaznaczone na protechnologia.
Na protechnologia jest to alternatywa dla metody in vitro i jest to metoda, która myślę, że jest bardzo godna polecania zarówno młodym kobietom, które przygotowują się do tego, żeby w przyszłości zostać matkami, jak i kobietom, które przez całe swoje dojrzałe życie planują poczęcie, ewentualnie planują odroczenie tego poczęcia dziecka na inny termin, a także kobietom, które zbliżają się do menopauzy, po to, żeby też ten okres przeżyć dużo łagodniej. Ta metoda jest dlatego taka dobra, jakby tutaj propagowana, że jest to metoda, która właściwie nie daje nam tylko samego dziecka, jeżeli mówimy tutaj w porównaniu z metodą in vitro. Natomiast już od początku przeprowadzana jest diagnostyka i wyszukanie problemu, który uleży u podłoża braku potomstwa. I w tej sytuacji na protechnologia potrafi oczywiście przez dużą pracę, duży nakład pracy zarówno samych małżonków, jak i lekarzy sprawdzić, jaka jest przyczyna i dobrać odpowiednią metodę leczenia. W naprotechnologii możemy zarówno używać metody Creightona, która tutaj jest wykorzystywana po to, żeby zbadać cykl miesiączkowy kobiety i na tej podstawie wysnuć ewentualną diagnozę i postawić sobie cele leczenia. Natomiast również bardzo ważne jest tutaj leczenie i farmakologiczne, i chirurgiczne, laparoskopowe. Właściwie wszelkie środki znane i z etycznego, moralnego punktu widzenia, takie, które nie godzą w nasze sumienie, wykorzystywane po to, żeby jak najpełniej przywrócić możliwość poczęcia dziecka w naturalnych warunkach, wobec czego małżonkowie, którzy mogą począć dziecko po leczeniu naturalnie, kolejne ciąże również mogą się pojawić z tego względu, że po takim leczeniu właściwie przyczyna, powód niepłodności zostaje usunięty.
Natomiast metoda in vitro nie daje upragnione dziecko, ale nie usuwa przyczyny niepłodności. Para jest nadal niepłodna. Dokładnie. I w związku z tym nie leczymy tutaj niepłodności, tylko idziemy na skróty, dajemy upragniony produkt, jakim jest dziecko. Dziecko, które staje się przedmiotem rozgrywki, przedmiotem działań specjalistów, lekarzy czy tych, którzy zajmują się w laboratorium łączeniem komórek płciowych.
Proces metody in vitro, ten proces technologiczny, pani profesor, i to powtórzmy raz jeszcze, niesie za sobą bardzo konkretny wymiar śmierci, na którą skazane są dzieci, które są poczęte.
Tak, więc czy powtórzyć te kroki w jaki sposób?
Myślę, że pani profesor, one by uporządkowały dla tych, którzy dopiero zaczęli słuchać Radia Maryja i nie poznali tych kroków z pierwszej części, aby całą procedurę zapłodnienia metody in vitro przypomnieć.
Więc chciałam przypomnieć, że podzielić na takie kilka kroków. Więc pierwszym krokiem jest oczywiście decyzja małżonków o przeprowadzeniu metodą in vitro zapłodnienia pozaustrojowego. Badania do tego należy przeprowadzić, podać hormony stymulujące dojrzewanie komórek jajowych pęcherzyka grafa u kobiety. I to po postosowaniu przez kilka dni odpowiednich dawek, ja tu nie będę wchodziła w szczegóły, dochodzi do, po sprawdzeniu oczywiście ultrasonograficznie, widzimy w jajniku kilka dojrzewających pęcherzyków grafa, w których znajdują się jajeczka, które pobierane są drogą operacyjną czy laparoskopowo i przenoszone, zwykle jest to 5, 6, 7, 8 komórek dojrzałych, które są przenoszone do środowiska poza organizm matki, do szkła, że tak powiem. I ponieważ jest kilka, wobec tego część z nich zostanie użyta do zapłodnienia, a część może być jako komórki rozrodcze, może być poddana najpierw oczywiście odwodnienia, następnie zamrożeniu jako komórki rozrodcze i potem służyć może dla tego procesu zapłodnienia dla innych kobiet. Natomiast jeżeli zostanie zapłodnione wszystkie komórki jajowe, wtedy te zarodki, 2-3 zostają wprowadzone do jamy macicy drogą operacyjną, natomiast pozostałe podlegają także zamrożeniu i jak gdyby czekają na następną wprowadzenie dla kobiety albo tej, które to są zarodki, albo też dla kogoś innego. Ta procedura pierwsza tego drugiego kroku to jest właśnie też uzyskanie plemników, które otrzymuje się przez masturbację i pobierane są do probówki, następnie ta sperma mężczyzny, które może nie zawierają plemników, mają mniejszą ilość, podlega obserwacji i pobrane przez nakłucie jądra nawet plemniki poddaje się selekcji. Może dojść nawet do tego, że się likwiduje witkę, a samą główkę przy pomocy odpowiedniej aparatury przez mikroiniekcję wprowadza się do komórki jajowej. Jest to selekcja oczywiście, jest to przez mikroiniekcję wprowadza się i jest to zabieg niestety, ale maltretujący ten nasz zarodek. I teraz następnym krokiem jest obserwacja tego, po zapłodnieniu obserwacja rosnących zarodków. I tutaj bywa tak, że jeżeli jest 3-4 zarodki wprowadzone, czy 5, to obserwując je ultrasonograficznie, możemy zadecydować o ich prawidłowym rozwoju. Tu znów jest ta nasza selekcja także. Następnie należy usuwać się zwykle nadliczbowe, tylko zostając 1, 2 lub 3 zarodki do wzrastania w jamie macicy. Jest to to jest następny krok. Czyli opieka, regularna obserwacja przez okres 2 tygodni, przynajmniej podawanie hormonów dla kobiety, żeby te zarodki nie zostały, nie obumarły, żeby zaimplantowały się dobrze w śluzówce macicy. Jaka zagnieżdżenie się i redukcja? To już mówiłam właśnie tutaj o tej redukcji. Musimy wspomnieć, że rozród wspomagany może występuje w postaci takich czy 4-5 jak gdyby takich metod. To jest pierwsze jest to indukowanie owulacji, drugie jest to może być inseminacja nasieniem domacicznie, następnie podawanie dojajowodowo transferu gamet i wreszcie zapłodnienie in vitro przez wprowadzenie przez mikrorureczkę wprowadzenie główki plemnika do jaja i wprowadzenie operacyjne do jamy macicy. No to tyle byłoby takich tych kroków technicznych. każda z klinik, która zajmuje się tą metodą, ma swoje tajemnice i swoje właściwie kryteria dobrego sukcesu. Prześcigają się zakłady w tym, kto więcej uzyskuje zdrowych dzieci urodzonych metodą zapłodnień in vitro. Dzieci przychodzące na świat dzięki tej metodzie są o 30% bardziej narażone na różnego rodzaju te wady genetyczne, mimo największej troski. Częściej cierpią z powodu wad serca, przełyku, zarośnięty odbyt, czy wady serca. Wśród chorób, na które są narażone dzieci z próbówki, wymienia się tak zwany zespół Angelmana, który prowadzi do opóźnienia rozwoju, oraz zespół Beckwitta-Widmana, czy choroby genetyczne charakteryzujące się różnego typu zaburzeniami. Jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, że mogą być przenoszone tak zwane choroby też cywilizacyjne, takie jak cukrzyca. Dzieci, które powstały w tych warunkach do 5 lat, jakby robione badania, do 5 lat częściej wymagają zabiegów chirurgicznych niż dzieci poczęte drogą naturalną. Jednym z takich defektów genetycznych w metodzie in vitro jest siatkówczak, czyli nowotwór dna oka, który pojawia się często natychmiast po urodzeniu. Dzieci urodzone wskutek in vitro są ponadto dwukrotnie bardziej narażone na ryzyko wystąpienia u nich mózgowego porażenia dziecięcego. A te z kolei wymagają stałej rehabilitacji. In vitro wprowadza się do informacji genetycznej zarodków nowe mutacje, o których często nie wiemy, które często dopiero się ujawniają w wieku dorosłym.
Pozostałe zagadnienia pozostawmy także słuchaczom. Myślę, że wiele spraw zostanie podjętych przez słuchaczy. Zapraszam Państwa do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Przypominam numery telefonów do naszego studia dla Polski Północnej 56 655 23 55. To numer telefonu dla Polski Północnej. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 i 655 23 66. Numer kierunkowy z Europy 04856, z Ameryki i z Kanady 011 48 56. 23 minuty po godzinie 22. Trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Mówi Stanisław z Myszkowa, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze wita pani Stanisław.
Jak to się dzieje, że znam przypadek, że dzieci naturalnie narodzone urodziła kobieta 7 dzieci i wszystkie były martwe.
Dziękuję ślicznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pytanie pani profesor odnośnie problemu z urodzeniem dzieci. Pan podjął temat sytuacji kobiety, która z tego co zrozumiałem 7-krotnie podjęła próbę urodzenia dzieci. No niestety te dzieci urodziły się martwe.
Jest to, myślę, jest to wielkie nieszczęście, ponieważ należałoby dokładnie zrobić analizę ginekologiczno-położniczą stanu, dlaczego te dzieci i w jakim okresie ulegały obumarciu. Czy to było ze strony dziecka, które dziedziczyło jakieś wady, nie było zdolne do życia, czy ze strony matki jakieś nieprawidłowości budowy i nie mogły się urodzić, prawda, z powodu przyczyn ze strony matki, ale najprawdopodobniej dzieci obumierały wcześniej, zresztą nie były zdolne do życia, czyli miały wady wrodzone. Albo też uszkodzenia zewnętrzne, środowiskowe, na zatrucia jakiegoś, bo to tu można tylko domniemywać, jaka jest przyczyna. Wymaga dokładnej diagnostyki śmierci tego płodu. Czy zależy w jakim wieku. Płód, powiedzmy te pierwsze 2 miesiące, a potem już te wczesnym zarodek, a potem płód już jest od 2 miesiąca, czy kiedy tworzy się łożysko, czy niewydolność łożyska. Są bardzo różne przyczyny. No tutaj my tak na tej antenie nie będziemy robili wykładu całego ginekologii, patologii rozwoju noworodka, znaczy płodu, a potem śmierć noworodka.
Natomiast tymi właśnie problemami również zajmuje się naprotechnologia, która może w takiej sytuacji przebadać również pod kątem genetyki i problemów z tym związanych i wówczas wyeliminować ten czynnik, skoro kobieta może zachodzić w ciążę, może do pewnego stopnia utrzymać tą ciążę i następują albo poronienia, albo ciąże martwe, wówczas trzeba znaleźć ten powód i właśnie w tym może pomóc naprotechnologia, która...
Tutaj to jest leczenie, właśnie leczenie problemów z płodnością, nawykowych poronień, zespołu napięcia przedmiesiączkowego, depresji poporodowej, nawracających, torbieli w jajnikach, czy endometriozy, różnych schorzeń. I tutaj wymaga właśnie dokładnej diagnostyki. I tutaj bym odesłała do naprotechnologii, czyli do szczegółowej, specjalistycznej diagnozy.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Teresa z Warszawy. Ponieważ to brzmi szalenie przemysłowo, to ma zapłodnienie in vitro, i że aż nie sposób mówić o ludziach. Przepraszam, ale zadam takie pytanie, pani doktor, przenosząc to na zwierzęta, żeby nie mówić o człowieku. Czy jest w takim razie możliwe, a dlaczego to robię? Ponieważ pomysłowość ludzi, którzy jakoś nazwę ich dewiantami, którzy wpadają na takie pomysły, żeby produkować ludzi jak sardynki w puszce, to jest nieograniczona. Czy jest możliwe w przyrodzie w ogóle, że przenosząc na świat zwierzęcy, że taki zapłodniony zarodek, na przykład kota, implantuje się psu i on urodzi tego kota?
Muszę odpowiedzieć z przykrością, że człowiek, pseudonaukowiec, tak, który posiadł wiedzę biologiczną o rozmnażaniu kręgowców, zwierząt, wykorzystuje to weterynarii. Wiemy, że człowiek to nie jest tylko zwierzę, jest to człowiek, jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, mimo że należy do kręgowców, ale różni się tym, że mamy cząstkę ducha, która jest jak gdyby cząstką samego Boga. W związku
Pani
z tym,
doktor, ja to rozumiem.
Tak, nie możemy tych praw biologicznych zwierzęcych przenosić na człowieka. Jest to niegodziwe.
No ale to co
ale ludzie to robią.
Ja nie pytam, dlatego przeniosą w świat zwierząt, że nie chcę o niegodziwych rzeczach ludzkich rozmawiać.
Ale to się dzieje.
No ja wiem, ale czy biologicznie jest możliwe, że zarodek kota zaimplantowany psu, pies jest w stanie donosić to i urodzić?
Oczywiście, że tak.
No to
są przecież hybrydy różnego typu.
No i dlatego przeniosą w świat zwierząt, że wyobraźnia mi podsunęła hybrydy ludzkie.
Tak jest, bo są te hybrydy.
No.
To jest coś tragicznego.
Coś tragicznego.
Do czego człowiek doszedł. Mówimy ciągle, to co możliwe technicznie, tak, etycznie jest niedopuszczalne.
No niedopuszczalne, żeby z ludźmi robić takie rzeczy.
Tak, tak.
Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Niestety nieudane połączenie. Drodzy Państwo, wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka. Tylko przypomnę, że w studiu Radia Maryja z nami jest pani profesor doktor habilitowany Ludwika Sadowska i pani Ewa Gejsztor. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Wanda z Krakowa.
Witam pani Wando, bardzo proszę, jesteśmy na antenie.
Powiem o takiej sprawie. Głównie chodzi o tak zwane wstrzymanie w rozwoju. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Bo gdyby na przykład okazało się, że dziecko zatrzyma się na rozwoju, na przykład 3-letnim, no i stale mamy takie, no to byłoby jakieś rzecz straszna, prawda? Nie do przyjęcia i no i to właściwie nie istnieje. Natomiast wiem i proszę o wiarygodność, bo nie mam żadnego interesu, żeby zmyślać. Wiem, że tak jak na przykład aniołowie, i to wiemy o tym, że podobno jakby rozwijają się razem, aniołowie stróżowi, rozwijają się razem z człowiekiem. Na pewno dziecko, które się nie narodziło, nawet po prostu już po zapłodnieniu, jest to człowiek, otrzymał duszę i już się ta dusza rozwija. I może być wychowywana w tym rozwoju tego człowieka, chociaż bez ciała, mogą uczestniczyć tak zwani wstępni, czyli na przykład dziadkowie, którzy już nie żyją, są w tym świecie duchów, duchowym, w niebie. No i oni tym dzieckiem edukacją się mogą zająć. I teraz, jeżeli, znaczy, mówię, proszę o wiarygodność, że tak,
tak
miałam
takie
przekazy.
Do rzeczy tak. Bardzo proszę już zadać konkretne pytanie.
Teraz wstrzymanie w rozwoju. Jeżeli właśnie to dziecko, znaczy, przepraszam, to zamrożony zarodek czeka, czy będzie wszczepiony i czy otrzyma życie, jest po prostu jakby wstrzymany w rozwoju. I wydaje mi się, że tu jest też taka przedziwna ingerencja, że nie pozwalamy, tak jak w przypadku na przykład, że już wiadomo, dziecko się nie urodziło albo wskutek jakiejś pigułek wczesnoporonnych czy wskutek aborcji, więc ono, jak wiem, duchowo dalej się rozwija bez ciała, ale się rozwija, dorasta. Natomiast właśnie co się by działo w wypadku, gdy nie wiadomo, czy to się kiedyś narodzi, czy nie, jest po prostu wstrzymywane. Jest to taki jakiś problem, który się właśnie mi nasunął teraz w czasie tej audycji.
Tak. Dziękujemy serdecznie. Ja ciężko odniosę się do tych niektórych pani dywagacji. Pozostawmy je w sferze pani indywidualnych rozmyślań. Natomiast pani profesor, to co jest najważniejsze, powróćmy może do tego procesu, który jest procesem selektywnym, który wyklucza ludzkie powstałe życie ze względu na to, że to jedno ma powstać.
No więc o czym tu mówimy? Kiedy to ma miejsce? Ma to miejsce wtedy, kiedy wybieramy zarodki, czy dzieci już, po zapłodnieniu, po procedurze zapłodnienia, kiedy na szkle komórki jajowe są jak gdyby zalewane plemnikami i dochodzi do, czy też mikroiniekcjami, i dochodzi do połączenia się gamety męskiej i gamety żeńskiej, czyli jaja z plemnikiem, i powstaje zarodek. I wtedy możemy w tej preimplantacyjnej diagnostyce, w tych pierwszym tygodniu życia, genetycy mogą obserwować rozwój tego zarodka i wybrać, które z nich jest prawidłowy na wygląd. No tak trudno powiedzieć, jak to ingerować, jak to nie poddawać nawet enzymatycznym badaniom różnego typu i orzec, że to jest najzdrowszy, najaktywniej rosnący organizm dziecka. I wtedy jest prawdopodobieństwo, że jego się wybierze i wprowadzi do jamy macicy matki. Natomiast te słabsze ulegają po prostu usunięciu. To jest jeden. Następnie, kiedy wszczepiło się 2, 3 czy 4 zarodki, to i rosną w jamie macicy, znów pod wpływem, dzięki współczesnej technice powinniśmy obserwować, lekarz, który ten zabieg przeprowadza, obserwuje, jak się rozwija. I jeżeli widzimy, że nieprawidłowo rosną te dzieci, a jest ich 3, 4 czy więcej, wtedy dochodzi do tak zwanej selektywnej aborcji, czyli usunięcia tego zarodka rosnącego, który gorzej. I podaje się chlorek potasu, zdaje się, do serca. Ja nie znam tych metod usuwania chirurgicznego, ale po prostu zabija się te dzieci i się usuwa. I to jest niegodziwe. To jest taka sama aborcja jak każda inna. I mówi się, że ktoś obliczył, powadygował się, że żeby urodziło się dziecko z probówki, tak mówimy, to zwykle umiera 20 do 30 innych zarodków, innych dzieci. To w całym, generalnie w całym tym procedurze. Bo to umierają te, które zostały zapłodnione, te, które są przechowywane, te, które się nie urodzą, obumierają przed urodzeniem, prawda? Te, które po urodzeniu, noworodki 2 razy częściej umierają niż dzieci z naturalnych porodów, i potem w pierwszych miesiącach życia też umierają częściej ze względu na infekcję, czy zmniejszoną odporność, czy też ze względu na wady, które występują. A inne mogą rosnąć zupełnie prawidłowo. Wymagają jednakże tej stałej, jak gdyby, opieki, tej wczesnej interwencji zewnętrznej, środowiska lekarskiego, leczenia itd., itd.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Janek z Rzeszowa mówi.
Witamy
pani. Ja mam takie pytanie do pani profesor w związku z tym, że to, że rządy Jarosława Kaczyńskiego, że nastaną, to już jest oczywiste, prawda? Polacy trzeba już wybierać na dobre, ale...
Może w temacie, może zostawmy...
Właśnie w temacie. Mm-hmm. I co z tymi zarodkami? No kiedy, prawda, zakładam, że kiedy przejmie Jarosław Kaczyński rząd, to ten okrutny proceder zostanie zakazany. Ale co z tymi zamrożonymi zarodkami zrobić, prawda? Takie jest moje pytanie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Proszę pana, trudno mi odpowiedzieć. Pan Piecha w swoim programie właśnie Co z tym in vitro wspominał, że, ja przypominam to w zeszłym roku chyba było, wspominam, że wprowadza się tak zwaną adopcję tych zarodków, które czekają zamrożone. Oczywiście 50% z nich, tych zarodków, nie uda się wprowadzić i nie uda się ich im rozwinąć, bo obumiera. Natomiast około 20% można jeszcze jak gdyby obudzić w nich, może nie obudzić, tylko stymulując, jak gdyby pobudzić procesy rozwoju i rozwijania się. I wtedy co? No tutaj jest gorszy materiał, ten rozrodczy, i wtedy te dzieci umierają częściej. Znów powodzenie uzyskania tych życia jest żadne. Albo też zostają przekazane do przemysłu kosmetycznego, do hodowli tkanek, no i tak dalej, i tak dalej. Do kosmetyków, robienia z tych komórek zarodkowych, do robienia szczepionek nawet podobno było to wprowadzane. To jest to wszystko, co jest niegodziwe, bo nie godzi się to z godnością tej osoby w tym stanie, w tym okresie rozwoju, bo w każdym okresie rozwoju jest to osoba, jest to człowiek.
Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże, witam serdecznie. Paweł z Krakowa.
Witamy pana.
Proszę ojca i proszę pani. Ja mam takie dwa pytania, może retoryczne, dosyć trudne chyba, trochę z zakresu etyki i filozofii. Mianowicie, jeżeli mamy do czynienia, czy to przy in vitro, czy przy dziecku poczętym w sposób naturalny, mamy chorobę ciężką genetyczną. To nie jest jakby takie pytanie tutaj, już tego nie wybrać jako jakieś zbyt dociekliwe czy złośliwe, ale czy jest to w aspekcie, można odbierać to dzieła Bożego, czy też w aspekcie no, kręgowców tego, że jesteśmy częścią świata zwierząt? I drugie pytanie, może jeszcze bardziej jakby zastanawiające z punktu widzenia istoty ludzkiej, mianowicie człowiek już właściwie genetycznie po śmierci może być odtworzony jedynie bez tej takiej pamięci, że ja to ja, czyli może tej duszy. Ale jeżeli człowiek jednak dojdzie do tego, że jest pewna sfera mózgu za to odpowiedzialna i da się to przekopiować, czy człowiek nie osiągnie poziomu Boga? Bóg zapłać, przechodzę na odbiór.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Pani profesor, zostańmy w tym obszarze medycznym. Wady genetyczne.
Wady genetyczne są skutkiem błędu genetycznego w tym wczesnym okresie rozwoju, w tych pierwszych dniach życia. I mówimy tutaj, bardzo duże znaczenie ma właśnie środowisko, w którym dokonuje się pierwszy podział, prawda? Pierwsze, kiedy powstaje zarodek, kiedy powstają dwie komórki, 4, 6 czy 8, kiedy w tych pierwszych dniach. I wtedy następują bardzo często właśnie imprinting, to jest takie genów, które ujawniają się później nawet geny. Czy to jest Pana Boga zamysł, czy defekt? No trudno dociekać, no to jest rozwój biologiczny. Czy dawcą życia jest człowiek? No chciałabym Bóg, sama Pan wiedzieć, Bóg. Czy Pan Bóg, no i jestem przekonana, że ten zarodek, który się, czyli ten mały człowieczek, jest na pewno obdarowany duszą. Bo miłosierdzie Boże, no tutaj muszę brać pod uwagę, że przecież nie skazałby tych ludzi poczętych tak, w taki sposób na niebyt. Ale jak jest, to ja bym chciała też wiedzieć. In vitro wprowadza do informacji genetycznej zarodków nowe mutacje. Nowe, które są, objawiają się w postaci defektów rozwojowych, ponieważ ta znakomita większość mutacji ujawni się dopiero wtedy, gdy obydwie kopie genów są uszkodzone, ojca i matki, prawda? Mogą też nieprawidłowo rozchodzić się chromatydy i cały szereg w związku z tym genetycznych zaburzeń zespołów, taki zespół Downa, zespół Turnera i inne. No o tym niestety to środowisko decyduje, środowisko, które myśmy, człowiek zaczął jak gdyby wprowadzać w życie.
Pani Ewo, powróćmy do pani doświadczenia. Może są także wśród nas w tym momencie osoby, które stoją w takim trudnym momencie swojego życia, małżonkowie, którzy nie mogą mieć potomstwa i tak ze sobą rozmawiając, raz myślą o takim rozwiązaniu, raz myślą o innym. Co by można było powiedzieć tym, którzy znaleźli się przecież w tej niełatwej sytuacji życia?
Tak, nie jest to łatwa sytuacja. I myślę, że oczywiście zaufanie, cierpliwość to jest jakby podstawa, żeby rozeznać też, jaka jest nasza droga do macierzyństwa czy do rodzicielstwa. Myślę, że warto w tej dobie, kiedy mamy tą naprotechnologię, to jednak się oprzeć na niej, spróbować, jeśli jest to możliwe, wyeliminować czynnik sprawczy tej niepłodności, czyli wszystkie biologiczne przyczyny, które stoją na przeszkodzie. Natomiast w momencie, kiedy nadal nie dojdzie do poczęcia, dobrą decyzją, przynajmniej moje doświadczenie tak mówi i doświadczenie wielu rodzin, jest to, żeby otworzyć się na adopcję dzieci. To nie jest taki trudny i skomplikowany proces, jak nam się wydawało na początku i jak myślę wydaje się wielu osobom, które stają przed tym problemem. Najtrudniejsze jest chyba rzeczywiście podjęcie decyzji i pierwsze kroki w ośrodku adopcyjnym. I tutaj zaznaczam, że warto przejść przez procedurę, która jest w ośrodku adopcyjnym, ponieważ jesteśmy wtedy troszkę bardziej przygotowani na to, jak postępować z dzieckiem, które przyjmujemy i mimo wszystko ma inny garnitur genetyczny, aczkolwiek jak ważny jest nasz wpływ na to, żeby to dziecko prawidłowo wychować i dać mu dobry rozwój. I tutaj to, co mi się nasuwa, często zdarza się, że gdzieś tam pary sobie bokiem kupują dzieci, ale myślę, że wtedy jest to takie działanie niecierpliwe, takie, które w efekcie nie daje nam przygotowania pełnego. Natomiast przejście przez całą procedurę adopcji, przez poznanie innych par, które znajdują się w takiej sytuacji, wymienianie doświadczeń, daje taką pewność, taką swobodę, że my sobie też poradzimy. I myślę, że to wsparcie, które można otrzymać, jest również bardzo cenne. Każdy wychodzi, przynajmniej w ośrodkach adopcyjnych, w ośrodku, w którym my się spotykaliśmy i mieliśmy przygotowania, wszyscy byli na nas otwarci, służyli pomocą, potrafili przez te wszystkie procedury nas przeprowadzić, a procedur jest sporo, ale nie jest to nic, co jest nie do przejścia. I myślę, że jeżeli zaufamy Bogu, że ma dla nas te dzieci i to On wybierze, nie będziemy zbyt nachalni, niecierpliwi, tylko będziemy czekać na swój czas, to na pewno w odpowiednim momencie dzieci do nas przyjdą.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim Państwu w studiu. Ja tylko jedno zdanie, ponieważ pojawiają się wątpliwości i one mają, powiedzmy, uzasadnienie, że pojawiają się patologie w tym omawianym obszarze, zresztą i w innych obszarach życia. Trzeba mieć na względzie to, że nie wolno obwiniać Pana Boga o to, że człowiek skomplikował ten świat. Bo to przecież nie jest dziełem Bożym, że się pojawiają patologie. To tyle. Dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękuję. Pan profesor, bardzo proszę.
Myślę, że Pan ma rację.
Tak.
Nie obwiniajmy Pana Boga o zło, które jest na świecie, które człowiek przez grzech pierworodny wprowadził. Przecież to nasze niewłaściwe zachowanie, nasze ludzkie
odejście od Boga.
Odejście od Pana Boga sprawia, że rozmijamy się z prawdą.
Za chwilę odbierzemy kolejne telefony. Trwają rozmowy niedokończone. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Janusz z okolic Kutna dzwoni. Ja mam takie pytanie do pani profesor. W ogóle witam serdecznie ojca i miłe panie. Mianowicie, czy są jakieś badania prowadzone? Chodzi mi o rodziców właśnie, którzy decydują się na dziecko z in vitro. Jaki to ma wpływ na ich psychikę? Bo z takiego mojego, że tak powiem, rodzinnego doświadczenia widzę, że z tymi ludźmi, właśnie z tymi rodzicami i z tymi, którzy, no nie wiem, dziadkami, teściami, którzy dążą też do tego, żeby właśnie dane małżeństwo też miało to dziecko z nienaturalnego poczęcia, coś się dzieje takiego dziwnego, nawet bym użył słowa złego. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. No chciałbym jakoś pogłębić, pogrzebać gdzieś, poczytać w literaturze. Czy pani profesor może, że tak powiem, polecić konkretną jakąś literaturę, czy albo odpowiedzieć na to pytanie, czy ktoś w ogóle badał to zagadnienie. Ten wpływ właśnie zapłodnienia in vitro na małżonków. I, że tak powiem, na ich sferę duchową, no, że tak powiem, normalną, życiową.
Dziękujemy panie Januszu, Bóg zapłać. Pani profesor, bardzo proszę.
Ja nie znam prac polskich, ponieważ ten program zapłodnienia in vitro jest w Polsce, jak gdybym powiedziała, że nie tak bardzo legalny, bo nie ma prawa, nie ma ustawodawstwa, dlatego tych badań naukowych jako takich, czy badań psychologicznych ja nie znam. Natomiast w Anglii czy w Australii jest cały szereg doniesień, które mówią, że rodzice, i to są też świadectwa indywidualne w Polsce, to są indywidualne świadectwa, ale nie badania, że u kobiet, u matek, które poddały się kilkakrotnemu zabiegowi zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, występuje tak zwany zespół poaborcyjny, ponieważ dociekając głębiej przyczyn tych niepowodzeń, zwracają uwagę na to, że są sprawcami śmierci wielu dzieci w fazie, w tej bardzo wczesnej fazie, i pojawia się u nich tak zwany zespół poaborcyjny. Ja ciągle mówię, że Jan Paweł II powtarzał słowa: w centrum wszelkich działań medycznych powinien zawsze stać człowiek, osoba z niezbywalną godnością oraz prawem do życia od samego początku aż do naturalnego kresu. I jeżeli my zmierzymy się z tym poglądem, z tą prawdą, to poczujemy wyrzuty sumienia i że jesteśmy sprawcami tych śmierci, a to z kolei skutkuje poczuciem winy, wprowadza depresję i właściwie wymaga leczenia psychoterapeuty albo wcześniej dokładnej spowiedzi i rozgrzeszenia i darowania win przez Pana Boga w sakramencie pokuty, i tak mi się wydaje.
Tutaj, jeżeli mogę dodać, wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że sam proces zapłodnienia in vitro, przez który musi przejść małżeństwo, jest zupełnie oderwany od naturalnego aktu małżeństwa, który jest piękny sam w sobie, i on wtedy w samym tym akcie możemy przekazać życie najpełniej i najlepiej. I w momencie, kiedy dochodzi do oderwania tych dwóch sfer, następuje techniczne zapłodnienie. Małżonkowie niejednokrotnie obwiniają siebie o różne tam sytuacje, kto jest winny tej niepłodności, ale przede wszystkim zaburzona jest jedność małżonków. I oczywiście doprowadza się do tego, że ten grzech gdzieś tam powstaje między nimi. I zaburzenie tej jedności może później w konsekwencji dać rozłam pewnego rodzaju w małżeństwie, i jeżeli oddaje się w ręce lekarzy poczęcie dziecka, to właściwie też stara, oddajemy lekarzowi takie prawo do tego, żeby był rolą stwórcy. Natomiast to, co jest istotne w małżeństwie, to bez względu na przeciwności być w jedności. Jakby jeżeli w tym momencie, kiedy jesteśmy jedno, to Pan Bóg nam błogosławi i pokazuje różne rozwiązania. W tej sytuacji, kiedy ta jedność zostaje zerwana, to ma niestety duże skutki później w przyszłości.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie Pan w Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
mówi Andrzej z zachodniej Kanady, z Vancouver. Chciałem powiedzieć, szanowny panie i księdza prowadzącego, za wspaniałą audycję dziękuję, bo one otwierają oczy i dają tyle wiedzy, to jest encyklopedia wiedzy, te wasze audycje. Ale mam takie pytanie i prośbę. Jakby można było powiedzieć o naprotechnologii, czy ile jest tych ośrodków w Polsce, bo ja słyszałam chyba tylko o Białymstoku, ale na pewno to pomoże młodym ludziom, którzy właśnie mają taki problem, żeby skorzystać właśnie z naprotechnologii. Ja jestem osobiście ojcem 6 dzieci i te tematy są mi tak bliskie i na pewno są ludzie, którzy chętnie by skorzystali, tylko czy wszystkie ośrodki większe w miasta mają właśnie te ośrodki swoje z naprotechnologią. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam wszystkich.
Bóg zapłać, a my przy tej okazji pozdrawiamy wszystkich słuchaczy odbierających nas poza granicami ojczyzny. Bardzo proszę.
Więc te ośrodki naturalnego planowania rodziny właściwie pojawiają się w Polsce już w każdym mieście akademickim. Prowadzone są programy w internecie. Wiem, że Magdalena Kowalewska we Wrocławiu jest odpowiedzialna za powstanie tego ośrodka. Przy ulicy Rydygiera prowadzone są szkolenia i pary, jak gdyby prowadzone metodą Creightona, właśnie ta naprotechnologia, która uczy rozpoznawać naturalny proces płodności i wybierać leczenie farmakologiczne, pełna diagnostyka, czasem leczenie chirurgiczne, które właściwie pozwalają na ustalenie przyczyny niepłodności i interweniują w tej sprawie. Czasem psychoterapia pomaga, dlatego też jest to ośrodki akademickie, organizujemy w Białymstoku, u nas we Wrocławiu, w Warszawie. To trzeba byłoby się po prostu popatrzeć. Ja nie umiem, w tej chwili nie jestem przygotowana do naprotechnologii. Wiem, że ośrodków, które właściwie wprowadziły in vitro jako danie dziecka, prawda? To było 18. Teraz wiem, że niektóre wycofują się po wprowadzeniu nowych przepisów, wprowadzeniu jakiejś rejestracji, przechowywania zarodków zamrożonych. Właściwie monitorowaniu tego procesu wiele wycofało się. Także to jest taka cicha tajemnica.
Jeżeli chodzi o ośrodki, myślę, że warto w dobie internetu zajrzeć na strony. Dla Wrocławia jest to na pewno naprotechnologia.wroclaw.pl i tam możemy znaleźć takie informacje, ale pod hasłem naprotechnologia możemy zdobyć wiele informacji.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Anna Zublina.
Witam Pani Anno.
Pani profesor, co prawda ładnych parę lat temu kończyłam studia i zajmowałam się pracą w weterynarii. Nawet wtedy, chodzi mi o ten problem etyczny bardziej, a chcę podziękować Panu Pawłowi właśnie za tą dygresję, że się tak może trochę nie porządnie wyrażę w stosunku do winy Pana Boga. Otóż wtedy, kiedy w weterynarii wprowadzano inseminację, nawet lekarze weterynarii mieli obiekcje. No, w tej chwili chodzi o jak największe uzyskanie towaru. I tutaj w tej technologii in vitro to jest utowarowienie człowieka. Tak jest moje odczucie, jeśli chodzi o etyczną stronę tego zagadnienia. Natomiast co do genetycznych wad, otóż profesor Claude Wylie z Harvard University, jeszcze wtedy, kiedy on pisał swoją książkę pod tytułem Biologia, nie było tej poprawności i tam właśnie niezwykle dobrze potraktowany jest rozdział o genetyce. Rzeczywiście człowiek narobił potwornego bałaganu i jak dotrzeć do ludzi, do tych małżeństw, które no, za wszelką cenę chcą mieć to dziecko, że właśnie ta strona etyczna jest głównym czynnikiem na nie w tej technologii, bo rzeczywiście jest to technologia, to jest dla mnie sam wyraz technologia, to już jest taki no nie do końca etyczny, może tak chciałabym to określić, więc to utowarowienie właściwie wszystkiego, a nade wszystko człowieka w tej chwili prowadzi do rzeczywiście chyba ludzkość stacza się po równi pochyłej. Nie wiem, czy ktoś usiłował powiedzieć tym parom, mam nadzieję małżeńskim, że nawet u zwierząt chodzi o to, żeby jak największy ten produkt otrzymać. Natomiast w stosunku do człowieka robi się rzecz wręcz no z piekła rodem. Taki jest mój odbiór tego, co się dzieje w tej chwili. Serdecznie dziękuję pani profesor za tyle wykładów i niezwykle mądrych wykładów, prosto podanych. Pozdrawiam bardzo serdecznie i gratuluję.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem, dziękujemy. Bardzo
dziękuję
proszę.
Dziękuję bardzo i że Pani to zauważyła. Ja chciałabym tak prosto powiedzieć każdemu człowiekowi, który słucha, że biotechnologia nie upoważnia, możliwości biotechnologii nie upoważniają do wkraczania w sferę poprawiania godności człowieka, bo człowiek ma swoją niezbywalną godność, której nikt mu nie dał i nie ma prawa odbierać, ponieważ w momencie stworzenia został powołany do życia i ma ten pierwiastek duchowy i stąd ta jego godność. Czy to dziecko jest niepełnosprawne, czy to dziecko ma defekty i jest dalej człowiekiem. Czy dziecko jest sprawne, czy jest geniusz jakiś, czy też który w wieku 10 lat zachowuje się jak jedno czy dwulatek, nie umie chodzić, nie może chodzić, jest człowiekiem. Czy dziecko, które ma intelektualną niepełnosprawność, tak jak zespół Downa, jest wspaniałym człowiekiem i ma różne inne walory. Dlatego też ta godność przyrodzona człowieka jest mu dana w momencie poczęcia, kiedy właśnie my patrzyliśmy na ten pierwszy krok, kiedy powstaje, właściwie trzeci krok, kiedy z komórki genetyczne zawierające ten cały ładunek, dorobek wszystkich pokoleń, na które jak gdyby się składa, przodków, ta pamięć pokoleniowa czy międzypokoleniowa jest przekazywana. Po drodze może być jakiś błąd, ale który natura eliminuje. I stąd ta selekcja naturalna. Jeżeli my tą selekcję jak gdyby uniemożliwiamy, wprowadzamy życie, przedłużamy, nie pozwalamy na śmierć naturalną, tylko we wczesnej fazie zarodkowej dziecka, a przeżywa, wtedy jak gdyby przedłużamy tą patologię. Ale mimo wszystko ta patologia się skończy. Albo są te następne pokolenie niepłodne i tylko przeżywa dany osobnik, dany człowiek.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Magdalena z Mazowieckiego. Bardzo dziękuję za bardzo odważną audycję na czasie. Tutaj jeden pan wspomniał, że właśnie jest to powodowane, te procedury, zakusami produkcji ludzi na zamówienie, na jakiś elit. Przypuszczam, że panie spotkały się z takimi filmami jak Chłopcy z Brazylii albo Trzeci bliźniak. Jeżeli ktoś zna, to pewnie wie, że właśnie z tej dziedziny poruszają problemy i bardzo dobrze, że jest demaskowana prawda, że nie ma możliwości tworzenia jakichś doskonałych ludzi, doskonałych, nie wiem, Aryjczyków, super żołnierzy, ponieważ procesie takim jest bardzo duże niebezpieczeństwo wystąpienia właśnie różnych wad, mutacji i tak dalej. Także ogromne podziękowania dla pani profesor. Natomiast pani Ewie polecam Forum Pomocy Katolika, czy ubieranie się w minispódniczkę jest grzechem. Pan Ryszard T. mówi wyraźnie na temat, jak to prowokuje mężczyzn. Szczęść Boże.
Dziękuję ślicznie. Pani profesor, także w pierwszej części dotknęliśmy tego zagadnienia bezpośrednio związanego z ideologiami, które zna historia, gdzie to właśnie człowiek postawił siebie w miejsce Pana Boga.
No tak, no mamy w te wszystkie totalitaryzmy. Jest to nic innego jak totalitaryzm, mówimy, niemiecki, totalitaryzm sowiecki, czy też no w tej chwili panoszy się liberalizm. Chcemy człowieka nam własną miarę stworzyć, a wiem, że człowiek tworzy niedoskonałe rzeczy, w związku z tym mamy to, co mamy.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto jest z nami?
Mam na imię Elżbieta, dzwonię z południowej Polski.
Witam Pani Elżbieta.
I chciałabym powiedzieć taką dosyć chyba prostą rzecz. W Starym Testamencie, kiedy mieli narodzić się wielcy prorocy, wielcy ludzie Izraela, było zawsze takie zalecenie, żeby matka dziecka nie piła cycery i jakiegoś jeszcze innego napoju. Prawdopodobnie chodziło tutaj o to, że było to coś, co bardzo osłabiało poczęte dziecko. Działo się to wiele setek lat przed Chrystusem, tak jak się w historii uczyliśmy, dzieląc na przed i po narodzeniu Pana Jezusa. No i genetyczne rzeczy przy dzisiejszym zatruciu środowiska, no to już nie zawsze tylko sama matka ma wpływ na to, co dzieje się z dzieckiem poczętym, ale całe tak zwane środowisko, w którym po prostu przebywa. No to jest tyle, co chciałabym właśnie powiedzieć. Serdeczny Bóg zapłać za udzielenie mi głosu.
Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Ja myślę, że Pani dotknęła bardzo ważnego zagadnienia, tak zwanych działania czynników szkodliwych, tutaj uzależnienia od alkoholu. I Pani wspomniała tutaj o, powołując na biblijne przekazy, nie picia cycery. Wiemy, ja robię pracę habilitacyjną, wpływ alkoholizmu matki, ojca na stan zdrowia dzieci. I wtedy jest bardzo wiele prac, to było 30 lat, parę lat temu, kiedy badałam zespół płodowy alkoholowy, właśnie cycera, właśnie alkohol matki będącej, najpierw nie będącej w stanie błogosławionym, która już niszczyło i uszkadzało komórki jajowe, już potem następnie bardzo łatwo dochodziło do uszkodzenia zarodka, kiedy matka poczęła dziecko, ale poczynanie tych dzieci jest znacznie bardziej utrudnione. Ta ilość poronień jest znacznie większa u osób uzależnionych od alkoholu, matek, niż nieuzależnionych. Ten wpływ picia alkoholu na stan zdrowia dziecka jest bardzo istotny. To jest ten płodowy zespół alkoholowy, który mogą mieć ludzie, nawet dorośli, których matki raczyły się alkoholem, jest wielkim zagrożeniem dla całej populacji. I kiedy przed 30 laty ilość spożywanego alkoholu wynosiła 6,9 litrów czystego spirytusu per capita, czyli na każdą głowę, to dzisiaj mamy 11,6. I wtedy mówiło się, że jeżeli przekroczy 10 litrów, to jest zagłada, zagłada populacji. Bardzo straszne konsekwencje zdrowotne. No proszę zobaczyć, mamy to, ten 11,6 litrów czystego spirytusu per capita obecnie, a mimo to jednak ludzkość nie zdegraduje się, czyli ta obronność natury istnieje, eliminuje te osoby uszkodzone i w ten sposób naturalny broni się przed degradacją. regeneracją ludzkości. Być może to in vitro nie będzie aż tak rozległe i że to, co można technicznie jest osiągalne, będzie w mądry sposób etycznie zabronione.
Jest.
Odbierzmy kolejny telefon. Halo, halo? Halo, halo? A niestety komuś zabrakło odwagi. Prawie 10 minut po godzinie 23. Temat spotkania: wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka. Za chwilę przyjmować będziemy kolejne telefony. Radio Maria, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jerzy Procha się kłania z południowej Polski, czyli z Galicji.
Witam, panie Jerzy.
Bardzo ciekawa audycja, której słucham w tej chwili. I ten problem jakby nie jest mi obcy, bo od dość dawna się mówi o tym problemie. Natomiast wydaje mi się, że o jednej rzeczy jakby nikt nie mówi, i to umyka uwadze. Przecież świat się rozwija. Nasza wiedza jest coraz większa. Coraz więcej wiemy. Dzisiaj wiemy więcej niż 50 lat temu. Czy nie warto się zastanowić, jaka będzie wiedza za lat 30-40? A jeśli ta wiedza będzie zupełnie inna niż dziś. Dziś większość ludzi o takich małych embrionach, zarodkach nie myśli jako o normalnym, żywym człowieku, tylko malutkim. A co będzie za 50 lat albo za 40? Jeśli ta wiedza będzie zupełnie inna, jak będą się czuć ci ludzie, którzy, bo podejrzewam, że wielu z nich, którzy się urodzą w taki sposób właśnie in vitro, będą wiedzieć, że są poczęci z in vitro. I nagle, kiedy będą już dorosłymi ludźmi, może będzie wiedza wtedy tak szeroka i wielka, że oni będą sobie zdawać sprawę i żyć z piętnem tym, że mnóstwo ich braci, żeby oni żyli, uległo likwidacji, uśmierceniu. Ja myślę, że nad tym się warto też zastanowić. Nigdy nie słyszałem podobnej myśli nigdzie, ale warto chyba o tym także mówić.
Dziękujemy. Tak, dziękujemy za ten głos i pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Szczęść Boże z Panem Bogiem.
Pani profesor?
Jak można się odnieść do tego problemu? Ja już mówiłam, że istnieje tak zwany problem, zespół poaborcyjny. Jeżeli ci właśnie dorośli ludzie, którzy będą in vitro, bo jest coraz więcej, na około miliona na świecie żyje osób z tym poczętych. Niektóre wiedzą przecież, niektóre rozwijają się niby prawidłowo, ale nie wiadomo, jak będą ich następne pokolenia, ich dzieci. Nawet profesor Szamatowicz, kiedy w maju na takim dyskursie na Uniwersytecie Przyrodniczym prezentował dobrodziejstwo in vitro, kiedy ja powiedziałam, że w dyskusji, że to nie jest takim wielkim dobrodziejstwem, jakby się wydawało, bo ja mam kilkoro dzieci, które są właśnie u mnie rehabilitowane, a dowiedziałam się po czasie, że są one zapłodnieniem in vitro, że to jest niekoniecznie takie szczęście. Były różne tłumaczenia tego, że to jednak jest szczęście i można powiedzieć, że jedni mówią, że to jest szczęście, jeżeli spłycają sprawę, a inni, którzy się głęboko zastanawiają, to występują u nich depresje i u tych ludzi, którzy są poczęci z in vitro, u tych ludzi dorosłych, bo pierwsza właściwie to w 1978 roku urodziło się dziecko in vitro, także to już zaczynamy mieć coraz więcej osób dorosłych i wśród tych osób, tak jak w Australii były publikacje z Australii, coraz częściej u nich występuje zespół depresji, zespół nieumiejętności znalezienia się w środowisku, bo dochodzą cały szereg komplikacji zdrowotnych. I myślę, że o to chodzi.
Także osoby, pani profesor, bardzo często szukające swojej tożsamości, prawda?
Tak jest. Kto jest moim mamą, kto jest moim tatą, a wreszcie ilu ja mam tych rodziców, o czym mówiłam właśnie, że może nawet aż 5 być. Ja jeszcze bym chciała zwrócić uwagę, że powinniśmy myśleć także o przyczynach tej niepłodności, bo mówi się, że około 15% pał małżeńskich, niektórzy mówią, że jeszcze więcej, cierpi na niepłodność. Czyli tutaj człowiek nie zagalopował się i stosowanie, rozpowszechnienie środków antykoncepcyjnych, czyli okresowe ubezpładnianie kobiet nie jest przyczyną właśnie tego, niektórzy mówią, że to jest przyczyną potem zaburzonego cyklu płciowego, nieprawidłowo funkcjonującej oś podwzgórze przysadka gonady i wtedy mamy do czynienia z niepłodnością, a nawet zaburzeniami typu ginekologicznych schorzeń związanych z dysfunkcją hormonalną.
Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
A niech będzie Pan Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam szczęście dodzwonić się drugi raz. Andrzej z Vancouver, z zachodniej Kanady. Mam króciutkie pytanie. Raczej może do ojca niż do pań, które są w studio. Czy rodzice, którzy podjęli się in vitro po poczęciu dziecka w ten sposób, stawiają się w ekskomunikę?
W tym samym przypadku, jak proszę pana, z grzechem aborcji, mamy do czynienia ze śmiercią związaną z podjętą decyzją, a zatem ta aborcja selektywna, która jest na całym procesie technologicznym metody in vitro, jest aborcją i skutki tej aborcji są bardzo jasne i klarowne. Jest to uśmiercenie ludzkiego życia. A zatem, panie Andrzeju, to jest ekskomunika late sententie. To jest ekskomunika zaciągana mocą dokonanego samego czynu. I tutaj już powracamy w katechezach w Radiu Maria także do tych warunków i okoliczności, w których człowiek może ściągnąć siebie tę ekskomunikę. Dlatego także w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z wymiarem ludzkiego życia, które zostało zabite, mamy do czynienia z tą ekskomuniką. Dziękuję i pozdrawiam. Prosimy bardzo, Radio Maria, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Halina z Małopolski.
Bardzo proszę, pani Halino.
Jest jeszcze taki aspekt in vitro. Otóż przychodzi człowiek do lekarza i powiada, no ja jestem, bo mnie wychowywała babcia. Albo ktoś przypomina sobie, że matka, ponieważ miała więcej dzieci, to oddawa do babci i babci. I to pamiętają, prawda, całe życie, a ponieważ czytają na ten temat, no choćby w prasie codziennej, na temat tego, gdzie się kto wychowywał, no to potem mają pretensje, uważają, że to jest przyczyna. Ja bym się bardzo bała, no trzeba nie mieć wyobraźni, nawet gdy się, by się urodziło fizycznie zdrowe dziecko, bez wad, że ono kiedyś, jak będzie, już nie mówię, będzie chorować, czy nie będzie sobie z czymś radzić, czy popadnie w jakieś zaburzenia psychiczne, nie powie matce, chciałaś, to masz. Bardzo się tego boję, bo to mogą być nawet, no, są ludzie przecież, którym się nic nie udaje, normalnie urodzeni. A tutaj, no to przecież to nie uchyla się przed nim tajemnicy, że on jest, czy ona in vitro. Bardzo bym się tego bała. Ludzie sobie nie zdają sprawy, co robią. Bóg zapłać.
Dziękuję serdecznie. Problem środowiskowy, pani profesor.
Tak, ja nie stygmatyzowałabym tych ludzi poczętych in vitro, bo są ludźmi, ale tutaj to skrzętnie jest to ukrywane w naszym środowisku w Polsce. Niemniej już w tych klinikach, zakładach, gdzie prowadzi się tą produkcję, że tak powiem, dzieci w sposób, w technologii in vitro, to już są znane są dane i już są prowadzone duże, duże badania, także to już jest jawne, czyli mówi się, że jesteś, ale cię kocham, ale cię stworzyłem dla siebie i tu jak pokonać ten lęk dziecka, które się potem staje się dorosłym, ma swoje dzieci. Czy one są dumne? No nie wiem. To chciałabym wiedzieć. Wiem jedno tylko, że nie wolno szkodzić. Wszystko możemy czynić. Po pierwsze, nie szkodzić. Zachowana musi być ta zasada. Nie szkodzić temu dziecku. Ale jak tu nie szkodzić? Przecież to się szkodzi. Poczynając, odrywając od prawidłowego środowiska powstania człowieka w łonie matki otoczonego miłością, a tutaj egoistycznie chce mieć dziecko dla siebie.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo. Halo, ktoś nie wyłączył radioodbiornika. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Jarosław z Warszawy.
Witam Panie Jarosławie, bardzo prosimy.
My z żoną przyszliśmy i sztuczną inseminację, która się nie powiodła. Nawet nam znajoma żony pomagała później. Tak odnieśliśmy wrażenie, że jej głównie chodziło na uzyskanie pieniędzy, bo to są dosyć drogie procedury. Później weszliśmy w naprotechnologię. To jest fajna metoda, ale ona jest bardziej diagnostyczna, ponieważ w naszym przypadku nie zadziałała. I następnie zajęliśmy się adopcją i adoptowaliśmy dwójkę dzieci. Jesteśmy póki co szczęśliwymi rodzicami.
Panie Jarosławie, dziękuję za to świadectwo. Dziękuję przy końcu rozmów także pani profesor, pani Ewo, ten głos świadectwa, bardzo mocny głos świadectwa.
Przyszli wszystkie.
Tak, wszystkie te z tych elementów i obszarów, o których przecież dzisiejszego dnia rozmawialiśmy.
I już są szczęśliwi na końcu, że jednak osiągnęli adopcję. Dali miłość innemu dziecku, które może nie miało domu, nie miało możliwości wzrostu prawidłowego. Pokochali to dziecko, a można pokochać.
I odkryta także ta przesłanka związana ze sztuczną inseminacją, tak jak pan Jarosław powiedział, czyli biznes, a pani profesor też do tego nawiązała. Bardzo kosztowna metoda i metoda promowana, komuś bardzo mocno zależy, aby rzeczywiście na tym zrobić niezły interes. Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo. A niestety to chyba ten sam numer telefonu, bo w dalszym ciągu jest radioodbiornik niewyłączony. Drodzy Państwo, przypomnę o tej zasadzie, która konieczna jest do zrealizowania. Mianowicie w momencie połączenia z Radiem Maryja należy całkowicie wyłączyć radioodbiornik. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy? Skąd telefon? Witam Pana.
Halo?
Tak, jesteśmy. Bardzo proszę. No niestety, proszę pana, pan także nie wyłączył radioodbiornika. Bardzo proszę, halo?
Z Małopolski Elżbieta.
Witam pani Elżbieto, szczęść Boże.
Chciałam do tej rozmów wszystkiego dziś takie przyjemną, bardzo przyjemną sprawę. Jest w moim otoczeniu niedaleko małżeństwo, które nie miało dzieci. I wzięło dziewczynkę i chłopczyka, brat ze siostrzyczką, malutkich, ze żłóbka i chowali. I teraz mają w tej chwili, mieli w sobotę wesele tej córki. Tak pięknie ich wychowali, bo to w ogóle ludzie bardzo, bardzo religijni. I tak pięknie te dzieci wychowali, że dla nich to były skarbem, a dla tych dzieci ojcowie to byli najmilsi. I radują się, iż mają wszystko, to co chcieli. Bo nie mogli inaczej.
Dziękujemy także za ten telefon, za to świadectwo. Dosłownie 5 minut pozostało do końca naszego spotkania. Czas ucieka dosyć szybko. Pierwsza część naszego spotkania w Radiu Maryja i w telewizji Trwam, druga w Radiu Maryja. Pani profesor, problem jest, zagadnienie, które jest bardzo mocno także medialnie nagłaśniane, metoda in vitro, dyskusje toczące się w Sejmie, także bardzo jasny, klarowny głos Kościoła i także nasze...
I naukowców,
tak. I nasze dzisiejsze rozmowy. Co w pigułce powinno pozostać w nas po tych dzisiejszych rozmowach?
W pigułce ja chciałabym przekazać jedno zdanie. Osiągnięcia naukowe, osiągnięcia techniczne, biotechnologie, jakikolwiek były cel uzyskania własnego szczęścia, musimy zważać na to, czy nie robimy krzywdy drugiemu człowiekowi. I to, co technicznie możliwe, osiągalne, to musimy brać pod uwagę aspekt etyczny, moralny, czyli musimy być w zgodzie z własnym sumieniem, rozeznawać dobro i zło i gdzie miłość jest, tam właściwie nie powinno być złych rozwiązań.
Pani Ewo?
Ja przede wszystkim chciałabym podkreślić, że rozeznanie we własnym życiu i próba podjęcia moralnej decyzji, nie koniecznie za wszelką cenę, będzie tą prawidłową decyzją, więc starajmy się słuchać tego, co Pan Bóg i Kościół nakazuje.
Pani profesor, odsyłamy do jakiejś szczególnej literatury, coś...
Tak, ja odesłałabym do prac genetyków, właśnie żeby udokumentować. Tutaj powołuję się na pracę pani profesor Midros z Białegostoku, państwa Cembratów, którzy właśnie pokazują, że procedury in vitro to są procedury. Tam nie ma leczenia, tam jest tylko szkodliwość tego procesu i jeżeli dzisiaj w naszych sytuacjach, w naszej polityce staje się to atutem politycznym, żeby komuś się spodobać, żeby zyskać kilka głosów, że wprowadzimy finansowanie kosztownego zabiegu tego egoistycznego podejścia człowieka do posiadania własnego dziecka, prawo do posiadania, no to musimy mieć na uwadze, że skończyć się to może źle.
Dziękuję serdecznie. Wpływ zapłodnienia in vitro na stan zdrowia dziecka to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w studiu telewizji Trwam. W pierwszej części Radia Maryja gościliśmy panią profesor doktor habilitowany Ludwikę Sadowską. pracownika Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, także prezesa Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w oddziale dolnośląskim. Bóg zapłać, pani profesor, wszystkiego dobrego życzymy.
Bóg zapłać za to, że mogłam przekazać te moje pragnienie serca, żeby uświadomić ludziom o złu, które istnieje i którego nie wolno akceptować.
I także naszym gościem była pani Ewa Gejsztor, także pracownik Katedry Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Pani Ewo, dziękuję ślicznie i pozdrawiam.
Dziękuję.
Bóg zapłać. I dziękujemy także wszystkim słuchaczom Radia Maryja, tym z Państwa, którym udało dotelefonować się do naszego studia. Dziękujemy za współtworzenie rozmów niedokończonych.